wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 2 lipca słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie, w Krakowie oraz we Wrocławiu na falach FM oraz w internecie na www.wnet.fm. Minęła godzina 10.30, czas na rozmowę o tarczy antykryzysowej. Na naszym gościem jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet.
Mamy informację, że udało się na przykład poprawić panu ministrowi co nieco zapisy tarczy 4.0. No od tego rozpoczynam, bo to są te najnowsze przepisy, najnowsze rozwiązania, które wchodzą w życie, weszły w życie 25 czerwca. Między innymi zmienił pan zapisy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych. Jak ten instrument teraz wygląda? Jak z niego korzystać bezpiecznie?
No to jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, ponieważ te pieniądze, które były z tarczy, poszły na utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie bieżącej działalności. No a teraz już mamy tą postblokadową sytuację i trzeba te kredyty dalej spłacać. Część tych zawieszonych kredytów już też okres minął, więc w tej chwili no, ta dopłata do odsetek jest taką bardzo konkretną pomocą dla tych, którzy no, jednak przetrwali ten trudny okres, no i teraz muszą rozpędzić swoją firmę do tego stanu, jaki był przed pandemią. Zmieniliśmy także w tarczy 4.0 zapis taki dosyć dziwny, dotyczący ograniczenia odpraw osób na które miały podpisane umowy agencyjne. Tam chciano, biorąc pod uwagę, że jest możliwość ograniczania ilości osób w zarządach w kryzysie, czyli no załóżmy zmniejszamy ilość członków zarządu i żeby nie wypłacać takich horrendalnych odpraw, to tam w tej tarczy był zapis, że te odprawy będą ograniczone do pewnej wysokości. Wstawiono tam także umowy agencyjne, zwróciły się do nas firmy z MŚP, które no, powiedziały, że podniosły larum, że to dla nich jest śmierć ekonomiczna, ponieważ to są te firmy, które prowadziły agencje na przykład ubezpieczeniowe, agencje bankowe. No i w tym momencie, kiedy oni podnosiliby wszystkie koszty, bo tak jest, że i koszty lokalu, i koszty pracowników, i w tym momencie, kiedy bank by chciał rozwiązać z nimi tą umowę bez odszkodowania, no to zostaliby no, z wielkim, ogromnym kłopotem. No udało nam się przekonać tutaj posłów i senatorów, że no, to jest złe rozwiązanie i dzisiaj ci agenci mogą się czuć bezpiecznie, ponieważ gdyby to przeszło, to naprawdę mieliby ogromnie trudną sytuację.
Te zapisy całościowe dotyczące czwartej tarczy wprowadzają chociażby, o czym już powiedzieliśmy, te wakacje kredytowe. To jeszcze tu bym się na chwilę zatrzymał. Czy pan minister ma wiedzę, jak z tego instrumentu korzystać, na ile on może być potrzebny polskim przedsiębiorcom?
To już firmy korzystały, bo ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda na samym początku kryzysu zrobił takie spotkanie, na którym zresztą byłem obecny, z przedstawicielami banków i tam już ustalono, że banki te wakacje będą przyznawały na podstawie tych przepisów, które już były. One się zobowiązały do tego, że te wakacje kredytowe będą udzielane. No, kłopot polegał potem na tym, że część banków wypełniła to zobowiązanie, no a część bardzo niechętnie podeszła do tego, no stąd tarcza wprowadziła już teraz obowiązek. Taka jest teraz różnica, więc ten instrument działał, no teraz jest jakby bardziej powszechny i już nie można się wymigać od niego. No banki też powinny wiedzieć, że i kredytobiorcy to są, zwłaszcza właśnie z działalności gospodarczej, no to są żywiciele banków. No i takie oparcie się tylko i wyłącznie na instrumentach finansowych w swojej działalności, oczywiście zdecydowanie bezpieczniejsze niż udzielanie kredytów, no to nie jest funkcja banków wyłączna, bo banki nie tylko zajmują się pomnażaniem zysku dla udziałowców, no ale pełnią dość dużą rolę, jeśli chodzi o gospodarkę, o krwioobieg i zawsze to podkreślają, że one są, czy chcą być instytucjami zaufania publicznego, no to jak takimi instytucjami chcą być, no to powinni brać pod uwagę to, że nie tylko z bezpiecznych obligacji, które sobie kupują od rządu, ale także zysk z udzielania kredytów dla firm, bo to jest, tak jak mówię, niezbędne dla istnienia i funkcjonowania gospodarki.
Cały czas się zastanawiamy, jak będzie wyglądać pomoc rządu w dłuższym terminie, które elementy z tej szerokiej oferty rządowej wygaszać, tak jak się kończy termin ich pierwotnego użytkowania, ich horyzont czasowy 3-miesięczny często, albo 6-miesięczny, które przedłużać dalej. Wczoraj Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, podkreślił, że jego zdaniem tarcza PFR nie będzie kontynuowana w tej formie, w jakiej została stworzona, natomiast powinna być kontynuowana działalność państwa w zakresie dopłat do postojowego albo do ograniczonego wymiaru pracy. Pan też tak uważa, że te dwa instrumenty poprzez tworzone i dystrybuowane poprzez rząd, poprzez Pracowniczy Fundusz Świadczeń Gwarantowanych powinny się zostać?
Znaczy, na początku zamrożenia gospodarki trzeba było bardzo szybko podejmować decyzję, żeby ratować substancję gospodarczą i miejsca pracy. W związku z tym te kolejne tarcze wprowadzały tą realną pomoc, ale ona była trochę tak dawana, może nie na ślepo, ale no, w zasadzie wszyscy, którzy składali taką pomoc, dostali. Oczywiście część firm w mniejszym zakresie, ma część firm w większym zakresie, ale ja nie mam żadnych sygnałów, żeby ktoś w ogóle nie dostał ani złotówki pomocy. No teraz tylko, że ta pomoc szła z emisji obligacji, 100 miliardów złotych. Gdyby nie te 100 miliardów, to dzisiaj bylibyśmy w bardzo trudnej sytuacji, zarówno jeśli chodzi o bezrobocie, jak i o sytuację gospodarczą. Więc to trzeba było jakby pożyczyć, no tak jakby w rodzinie zachorował ojciec, który utrzymuje rodzinę, i trzeba by było leczyć, prawda, no to wtedy się nie patrzy na to, tylko się bierze kredyt, leczy się tego ojca, żeby jakby zdrowieje mógł dalej tą rodzinę utrzymywać. No to podobne działanie było tutaj, no ale zawsze to ma pewne ograniczenia, zakres. No nie możemy co kwartał brać 100 miliardów, wypuszczać obligacji, bo to się by skończyło no niezwykle szybko źle. W związku z tym trzeba, no jeżeli już ta pomoc ma iść, a są jeszcze firmy w kłopocie, to trzeba bardziej już celować do tych firm, które naprawdę w tej chwili już bez tej pomocy sobie nie dadzą rady. No a przede wszystkim, o co będziemy zaraz po drugiej turze wyborów zabiegali, trzeba uprościć system gospodarczy, wprowadzić jakby taką ustawę Wilczka numer 2. Mamy 10 punktów rzecznika już przygotowane dla pana premiera, i zrobić to, co trzeba, co pobudzi gospodarkę, bez wpuszczania kolejnej porcji ogromnych pieniędzy. Między innymi są tam, to jest 10 punktów, zachęcam słuchaczy, żeby weszli na stronę rzecznika. Zaraz na samym początku jest zakładka, w której są zawarte wszystkie punkty. Ja tylko powiem, no przede wszystkim dzisiaj małe firmy mówią, że te 3 miesiące, w którym budżet płacił za nich składkę ZUS, pozwoliło im w ogóle przeżyć, odetchnąć. No to już się skończyło, za chwilę już trzeba będzie tą składkę zapłacić, a dla tych małych firm ten ryczałtowy ZUS jest no niezwykle uciążliwym obowiązkiem.
Jest ten pierwszy punkt pakietu 10 propozycji, reforma ZUS dla przedsiębiorców. Są takie głosy, aby albo polityczne też, albo eksperckie, żeby przedłużyć albo obniżyć składkę ZUS, obniżyć składkę ZUS dla najmniejszych, albo przedłużyć wakacje ZUS-owskie dla tych małych firm.
Panie redaktorze, no oczywiście, tylko że trzeba pamiętać, że przedłużenie tych wakacji to są kolejne miliardy złotych, które trzeba będzie z budżetu przesunąć na, tutaj na okres składkowy. Ja nie jestem przeciwny temu, oczywiście, tylko no, rozsądek gospodarczy jednak podpowiada, że może jednak zastosujmy inne metody, które nie będą obciążały budżetu. Pierwsza i taka natychmiastowa możliwość to jest zniesienie 10 tysięcy złotych ograniczenia, 10 tysięcy złotych obrotu w miesiącu, ograniczenia przy małym ZUS-ie plusie. To można zrobić od ręki. Te firmy, które spełnią ten drugi warunek, czyli dochód do 6 tysięcy złotych, będą mogły zapłacić ten mniejszy ZUS. Będziemy bardzo mocno zachęcać, żeby to wprowadzić. Oczywiście z odniesieniem do poprzedniego roku, bo ten system tak działa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, będziemy chcieli znowu przeprowadzić tą dyskusję o dobrowolności składki dla przedsiębiorców, zaznaczam, wzorem Niemiec. Tam to działa, znakomicie się sprawdza. Więc tutaj, gdyby taką możliwość wprowadzić, no to ci, którzy stać, te firmy dobrze prosperują, oczywiście tą składkę zapłacą, a ci, którzy nie stać w tej chwili, no musieliby się jakoś zabezpieczyć na własny rachunek. A trzecie rozwiązanie, jeśli chodzi o ZUS, no to stworzenie takiej kasy na wzór KRUS-u. No ktoś kiedyś powiedział, że pomyślał, że rolnicy, zwłaszcza ci drobni, nie są w stanie zapłacić całej składki, takiej jak przedsiębiorcom zafundowano kilkanaście lat temu. W związku z tym wprowadzono system niska składka, niska emerytura. Takie systemy też działają w Europie Zachodniej. W związku z tym można by było tych mikroprzedsiębiorców przerzucić albo do KRUS-u, albo stworzyć im nową kasę. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego to jest jako punkt pierwszy naszej dziesiątki rzecznika, ale tam są jeszcze kolejne. Na przykład chcemy, żeby jak najszybciej premier Morawiecki wprowadził możliwość opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu, czyli żeby już nie czekać na to, żeby już wprowadzać tą ustawę, która była zapowiedziana, czyli podnieść limit obrotu, który będzie pozwalał na skorzystanie z tej możliwości oraz żebyśmy zmienili stawki. Te stawki są sprzed 25 lat całkowicie oderwane od obecnej rzeczywistości. Na przykład przy handlu jest 3%, nikt takiej rentowności nie ma, a my chcemy zrobić system, że ten podatek zryczałtowany ma przynieść tyle samo pieniędzy do budżetu, co dzisiejsze bardzo skomplikowane formy podatku dochodowego. Na przykład dla handlu jest 1,5% powinno być, więc chcemy zachęcić premiera, zróbcie to szybciej, tak? Jest, i tak jest zapowiedziane, że ma być to od 1 stycznia, zróbmy to już. Więc następna sprawa, sądy gospodarcze, w których już jest instrukcyjny termin 6 miesięcy od rozpoczęcia postępowania, ma być zakończona sprawa. Rozmawiałem już z ministrem Ziobro. No, czy znajdźmy instrumenty, które spowodują, że to będzie wykonane, no bo w tej chwili zapis jest, ale on jest no, martwy. No, tym teraz bardziej jeszcze będzie kłopot, bo sądy mają dużo spraw, których nie rozpatrywały podczas tych 3 miesięcy blokady gospodarki. Trzeba coś z tym zrobić. I mamy tam jeszcze ileś tam kolejnych punktów bardzo ważnych, które poprawią działalność gospodarczą, a nie będą obciążać budżetu.
No to jeszcze na koniec bon turystyczny, bo tutaj też rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, czyli pan Adam Abromowicz, panie ministrze, włączył się w dyskusję. Teraz nad tym projektem pracuje Senat. Nie wiemy, kiedy w końcu upora się z pracami, ale jest szansa, że ten bon wejdzie w życie w najbliższych dniach, tygodniach.
No ta pierwsza wersja była pomysłem o tyle dobrym, że ona zakładała pomoc w branży turystycznej. Ta branża bardzo mocno ucierpiała. Nie najbardziej, bo kilka takich jest branż, które były zamrożone od samego początku i dzisiaj jeszcze leczą rany zadane tą blokadą. No, ale turystyka mocno ucierpiała i trzeba było też jakiś instrument znaleźć, żeby tą obudzić czy pobudzić ten popyt. Ale ta pierwsza wersja, która mówiła, że mają dostać tylko pracownicy etatowi, którzy zarabiają mniej niż średnia, no to wyglądała na jakąś pomoc socjalną, a nie pomoc dla branży turystycznej. Ja wtedy po konsultacji z branżą turystyczną zaproponowałem, wtedy ten bon miał wynieść 1000 zł dla tego etatowca. No pomijał na przykład przedsiębiorców, pomijał inne grupy. Myśmy zaproponowali, dobrze, jeżeli budżet ma określoną sumę do wydania i nie może być to dla wszystkich 1000 zł, no to zróbmy dla więcej osób, żeby dostało na przykład 500 zł albo więcej osób 300 zł. Myśmy zaproponowali, żeby dostali wszyscy, łącznie ci, co płacą podatki. No to jest taka prosta sprawa, płacisz podatki, tutaj dostajesz jakby zwrot tych podatków, no a jednocześnie branża dostaje ten zastrzyk. Tych osób, które miałyby dostać bon, byłoby kilkukrotnie więcej, w związku z tym dużo więcej pieniędzy prywatnych, już tych dodatkowych by zostało w turystyce i to byłaby taka realna pomoc. Wybrano pośrednie rozwiązanie, czyli no bon na dzieci, no to jest i tak zdecydowanie lepsze niż to, co było na początku. No i teraz niech to szybko zacznie działać, bo branża czeka na to, w Senacie już prace trwają. Myślę, że tutaj też ten czas odgrywa rolę, wakacje się zaczynają, więc dobrze by było, żeby te pieniądze zaczęły płynąć do polskiej branży turystycznej.
Ten bunt oczywiście... Chociaż się wmieszała polityka i termin wyborów prezydencji, który też pewnie nie jest bez znaczenia na tempo prac senackich. Panie ministrze, tu musimy postawić kropkę. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich przedsiębiorców. Trzymajcie się. Przejdziemy ten trudny okres i wrócimy do normalnego działania na rzecz swoich firm i naszej Polski. Dziękuję bardzo.
I to był apel na koniec rozmowy o tarczy antykryzysowej. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.